Witam was, kochani. Gdzieś z rok czasu już nie dzieliłem się z wami słowem, ale dużo, dużo rzeczy fajnych miałem z Bogiem przez ten rok czasu i dużo nowych rzeczy odkryłem z Bogiem przez ten rok czasu. Przede wszystkim Bóg ugruntowywuje mnie w kwestii, której nie byłem ugruntowany, a która jest, myślę, kluczowa. Kwestia miłości do nas od Boga Ojca. Jest to kluczowa rzecz w naszym życiu, jeżeli chcemy stanąć ugruntowani i przynosić Jemu owoce, to jest początek wszystkiego. Popatrzmy, że zanim Bóg dał przykazania Boże dla człowieka, okazał najpierw im swoją miłość. Najpierw wyprowadził ich z niewoli, a później dał im przykazania, by Go miłowali. Oni mieli wszelkie podstawy do miłowania Boga, ponieważ poznali, jak wielki, jak dobry jest Bóg. Tak samo z nami, kochani, czy my nie mamy teraz nawet powodów do miłości do Boga, niesamowitej miłości, której początkiem jest krzyż. Najpierw Jezus umarł za człowieka, a potem dopiero chce, abyśmy Go kochali. Wiele trudnych czasów przechodziłem z powodu tego, że jak to Biblia mówi, jeżeli dom nie będzie ugruntowany na dobrym fundamencie, na piasku, to przyjdzie fala i on runie. I tak samo było też w moim życiu przez ostatnie 2 lata, kiedy często, mimo że jestem zbawiony i mimo że na początku poszedłem z całą siłą w ewangelizację, nie byłem ugruntowany w miłości Boga do mnie. Z tego powodu kilka razy przechodziłem bardzo trudną depresję, Kiedy mówię trudną, to diabeł doprowadził mnie czasami do takiego momentu, że chciałem sam pozbawić swojego życia. Także wiem, jak mocno jest ważny ten temat, abyśmy wszyscy razem byli ugruntowani w kwestii miłości Boga Ojca do nas. Kochani, można by powiedzieć, dlaczego akurat o Bożej miłości. Często, czasami też w kościołach, kiedy dużo mówi się o miłości, czasami ktoś się boi, że jeżeli będziemy mówić o miłości, to dajemy w pewnym sensie komuś pozwolenie na grzeszenie, bo dużo się mówi o miłości, ale z tego, co ja pamiętam, jeszcze nie spotkałem grzesznika, który by przyszedł do pastora czy do kogokolwiek, powiedział: słuchaj, daj mi pozwolenie, abym mógł grzeszyć. Kogoś, kogo ciągnie do grzechu, będzie grzeszył bez pozwolenia. Przypomina mi się tak samo David Wilkerson, kiedy on rozpoczął swoją służbę. W jaki sposób on zaczął? Przyjechał do Nowego Jorku, kiedy widział w telewizji, że kilka z mafii, takich młodych chłopaków, pogrążyło się w tym świecie, w którym właśnie wtedy Nowy Jork bardzo słynął z sprzedaży narkotyków i tym życiem. I on przyjechał i chodził za tymi młodymi ludźmi. Chodził i mówił, że Jezus ich kocha. Oni sprzedawali narkotyki, niszczyli inne życia, a co David Wilkerson robił? Chodził i mówił: Jezus ciebie kocha. Pamiętam niesamowity wątek w jednym, jeżeli oglądaliście ten film albo czytaliście książkę, w jednym miejscu jest, kiedy on stukał i chodził za tymi dwoma chłopakami, którzy byli z tego gangu i on w końcu mu otwarł te drzwi, bo była nad ranem, 2 godzina prawdopodobnie. I mówi: słuchaj, co ty ode mnie chcesz? A on mówi: jak przyszłem ci powiedzieć, że Jezus cię kocha. On mówi: ja cię zaraz potnę na kawałki, jeżeli nie zostawi mnie w spokoju. A David Wilkerson powiedział takie wspaniałe słowa: nawet gdybyś mnie pociął na każdy kawałek, to każdy z tych kawałków będzie ciebie kochał. W taki sposób David Wilkerson rozpoczął swoją służbę. I nawet też słyszałem kiedyś, że David Wilkerson dzielił się z kimś i mówi: wiesz, kiedy mówię kazanie o grzechu, kiedy mocno grzmię z kazalnicy, że nie wolno grzeszyć, na temat grzeszników, to wszyscy po kazaniu przychodzą do mnie i klepią mnie po ramieniu, jakie super kazanie. Tylko co ciekawe, większość z tych, którzy do mnie przychodzą, to myślą, że to jest na temat tego drugiego brata. Ale kiedy David Wilkerson mówi, kiedy mówię o miłości, to nikt nie przychodzi. Ten temat jest taki bardzo mało dotykany. Mówi, nie zawsze lubiany. Ale przecież, kochani, jak w jego przykładzie, początku jego służby, widzimy, że ludzie szukają miłości. Szukają miłości, dlatego popadają w grzech. Szukają miłości, bo szukają dowartościowania w pieniądzach, szukają dowartościowania w narkotykach. W różnych rzeczach ludzie szukają miłości. Przypomina mi się, kiedy pracowałem w poprzedniej pracy, miałem tam 2 chłopaków, którzy zajmowali się sprzedażą trawki i oni mieli co chwila nowe dziewczyny i tam zawsze między sobą rozmawiali o tych dziewczynach. A ja jedną rzecz zauważyłem wśród nich. i do nich powiedziałem, wiecie, co jest ciekawe, że wszystkie te dziewczyny, które wy tam próbujecie sobie zwabić, mają jedną rzecz wspólną. Wiecie jaką? Nie miały ojca. Dlatego tak łatwo im było przyciągnąć do siebie te dziewczyny, ponieważ te dziewczyny wychowywały się bez ojców. W zależności jak na to patrzymy, no dobrze, nie miały ojca i nie miały twardej ręki. No nie zupełnie tak. Nie miały ojca i nie doznały miłości, szukały tej miłości u kogoś innego. W taki sposób Bóg widzi i w taki sposób wierzę, że my powinniśmy to widzieć. Bo człowiek nie został stworzony do grzechu, to diabeł skaził nas swoją naturą. I ta rzecz niesamowicie mnie poruszyła, bo sobie przypomniałem ją, kiedy rozważałem to słowo i wiecie, i tak się zastanawiam, ile z braci i sióstr, ile razy też ja popadałem w grzech z tego powodu, że nie znałem miłości Ojca. Gdybyśmy sobie popatrzeli na nasze życie, ile razy coś nas pociąga w świecie i dlaczego nas to pociąga, jest jeden powód. Szczęście, które Bóg zaplanował, abyśmy mieli z relacji z Nim, my go nie odbieramy. A skoro go nie odbieramy, będziemy szukać dopełnienia gdzieś indziej. I to jest problem i to jest naprawdę powód, dla którego chciałem się dzielić o miłości Bożej, bo wiem, jeżeli nie będziemy w tym ugruntowani, to będziemy upadać, będziemy spacerować się tą samą drogą, jak Żydzi po pustyni. Przecież gdyby wiedzieli, jaką miłość ma do nich ojciec, nie przejmowaliby się, co będą jutro jeść. Ja nie znam żadnego dziecka, które wie, że rodzice go niesamowicie kochają, a martwi się, że jutro nie będzie miał śniadania. Także to był w pewnym sensie ich problem. Oni nie znali ojca, niby go znali, ale go nie znali. Albo też szybko zapominali, jaki dobry jest Bóg. Nie tylko świat szuka miłości, bo przecież też wiele razy słyszałem, i nawet brat Kulec się dzielił też, że jemu co chwila ktoś przychodzi i mówi, i słuchaj, nie ma w naszym zborze miłości. I on mówi, że on często mówi, chcecie miłości, to zaproście takich, którzy są bezdomni, którzy nic nie mogą wam w żaden sposób odpłacić. Zobaczycie, jak ci ludzie kochają. Ale kiedy sobie o tym myślałem, myślę, że jest jeszcze problem większego kalibru. Ja rozumiem, że ludzie w świecie szukają miłości, bo nie znają Boga. To jest normalne. Oni szukają się dowartościować w jakiś sposób. Mają tą pustkę, którą Bóg włożył w ich serca, żeby go szukali. Ale kiedy my będziemy chodzić od zboru do zboru i mówili, że nie ma tej miłości, no to musimy zobaczyć z drugiej strony, no jak ona ma tam być, jeżeli my jej nie przynieśliśmy. Przecież to Bóg nam pokazał, jak nas kocha. Przez nowonarodzenie, przez Jego Ducha doznaliśmy tej bliskości, bynajmniej chociaż na chwilę, mam nadzieję. A więc to my tą miłość powinniśmy przynieść do Kościoła. Cokolwiek my przyniesiemy do Kościoła, takim będziemy mieli Kościół. Dlatego jest czasami śmieszne, kiedy ludzie idą od jednego zboru do drugiego i mówią, ja idę stąd, bo tu nie ma miłości, ja idę stamtąd tu, bo tam nie ma miłości. Jest zrozumiałe, jeżeli niewierzący tego szuka, to jak najbardziej, oni powinni szukać miłości u nas, ale wierzący powinni tą miłość przynieść. Czymkolwiek żyjemy w tygodniu, to przyniesiemy do zboru. Jeżeli będziemy żyć miłością do Boga, odbieranie tej miłości, relacją z Bogiem, przyniesiemy tą relację do zboru i ta relacja rozpłynie na inne osoby, które też się zarażą tym i będą chciały mieć to, co ja mam. Dlatego to jest niesamowite kluczowy temat. Dużo wersetów jest na temat miłości i praktycznie trudno mi się zdzielić tym tematem, ponieważ zacząłem ten temat w swoim życiu szukać Boga właśnie w taki sposób, bo upadałem wiele razy, ale wiem, że temat jest tak ogromny, że do końca nigdy nie poznamy Bożej miłości, a nawet gdybyśmy chcieli ją rozważać, to by zabrakło nam pewnie całej niedzieli i dalej może w 1% byśmy tej miłości nie poznali. I wersetów na Bożą miłość jest mnóstwo, a miłość Boga się nie zmienia do nas. My nie zawsze w taki sposób to rozumiemy, ale Boża miłość do człowieka jest zawsze taka sama. Poznanie tej miłości będzie się zmieniać i powinno się zmieniać i powinno być coraz bardziej głębsze. Zobaczmy ten werset. A miłość Boga ku nam objawia się w tym właśnie, że zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. Albo Jana 3,16, który wszyscy znamy. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. w Efezjan, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Niesamowite słowa Boga. W Rzymian 5:8. Bóg zaś daje nam dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i w co? I ugruntowani w miłości. Wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć we wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Pełnią Bożą, czyli pełnią Bożą miłości, bo Bóg jest miłością, ale zobaczcie, co tu jest ciekawego, co teraz mnie akurat dotknęło. Wkorzenieni, ugruntowani w miłości, czyli z drugiej strony patrząc, jeżeli nie będziemy wkorzenieni, to jak kwiat czy jak roślina będziemy powalani, bo to jest właśnie to, w co powinniśmy być wkorzenieni, w miłość Bożą, wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Ciekawą rzeczą też jest, kiedy rozważałem ten temat, kiedy patrzymy na krzyż, my wychodząc z tego kościoła, którego wychodzimy z Polski tradycyjnego, często ten obraz Boga jest troszeczkę skrzywiony, takiego bardziej Boga znamy, który czeka, aby kogoś tam coś pałką od tyłu dołożyć mu. I dlatego nam czasami jest ciężej, musimy bardziej pracować nad tą kwestią miłości Bożej, ponieważ jest to gdzieś w nas wkorzeniony, ten dziwny obraz Boga, który był nam przekazany. Ale kiedy patrzymy na krzyż, co widzisz, kiedy patrzysz na krzyż? Czy kiedy patrzysz na krzyż, cały czas przypominają ci się twoje grzechy? Bo myślę, że przed nawróceniem to powinno tak być, tak. Grzech jest tak wielki i tak duży, że wymagał ofiary czystego baranka Jezusa Chrystusa. I to się zgadza. Ale myślę, że kiedy my już poznaliśmy Boga i kiedy On mówi, mówcie do mnie Abba, czyli Ojcze, myślę, że my teraz patrząc na krzyż powinniśmy też widzieć Jego miłość do nas. Za każdym razem. Że nie powinniśmy już teraz cały czas, kiedy upadniemy, koncentrować się, jaki ja jestem niedobry i cały czas wertować to w kółko, tylko cały czas pamiętać, jaki On jest dobry, jaki On jest kochający Ojciec. Myślę, że patrząc na krzyż powinniśmy widzieć te dwie sfery. Ciężar grzechu, ale jednocześnie i głównie miłość Boga. Bo gdyby nie miłość Boga, to by nas tu tak naprawdę nie było. Nawet byśmy się dzisiaj tutaj nie spotykali. Rozważając miłość Boga, lubię bardzo często rozważać takie tematy czasami w takim świetle dzisiejszego życia po prostu. W taki sam sposób Jezus też dużo mówił przykładami z życia wziętymi. Przedstawię wam z życia wziętą sytuację, w jaki sposób właśnie ta miłość Boża, można ją przedstawić na dzisiejszy dzień. To jest podobnie jak sędzia, który skaże kogoś za morderstwo lub za kilka morderstw i wie, że aby była sprawiedliwość, to ten człowiek musi zostać skazany. Bo inaczej ten sędzia nie byłby sprawiedliwym sędzią. Bo jeżeli mi ktoś by zamordował córkę, no chciałbym, żeby była sprawiedliwość, prawda? Czyli chciałbym, aby ten człowiek, który to zrobił, został skarany. I Bóg w taki sam sposób wiedział, że kara musi być. Dlatego posłał Jezusa. Ale w taki sposób, jak mówiłem właśnie, przekładając to na dzisiejszy świat, kiedy sędzia ukaże tego człowieka i da mu wyrok na śmierć, wtedy ten sędzia schodzi z tego podium i mówi, kara została wymierzona, ale ja pójdę za ciebie na śmierć. W taki sposób prosty, jeżeli mogę przedstawić to, co Bóg zrobił dla nas. Tylko zrobiło dużo więcej, ponieważ On jest Bogiem i umarł za grzesznego człowieka, ale porównując tą sytuację, to jest podobnie, jakby sędzia po prostu skarał, bo wiedział, że musi ukarać tego człowieka, dał wyrok śmierci, później ściągnął swoją szatę i powiedział, dobrze, teraz ja idę na śmierć. Pomyślmy, jaki skutek miałaby ta sytuacja na tego człowieka. Ja myślę, że ogromny. Gdyby ten człowiek musiał do końca życia żyć z tą myślą, że sędzia, sprawiedliwy człowiek, poszedł na śmierć za mnie. Ja myślę, że ten człowiek doznałby przemiany. I ja wierzę właśnie, że ta przemiana powinna być w nas dokonana. Z tym myśleniem, że Bóg umarł za mnie, wybaczył mi wszystko i teraz ja muszę z tym żyć, w jaki sposób On bardzo mnie ukochał. Jak nie kochać takiego Boga? Jak nie dzielić się Jego miłością? To jest, miłość Boga jest naprawdę niesamowita. Kochani, też nie wiem, czy wiecie, bo ja na przykład wcześniej na to nie zwróciłem uwagi. Teraz rozważając ten temat, mnie to dotknęło, kiedy czytałem różne listy Pawła. Czy wiecie, że Bóg kocha ciebie tak samo jak Jezusa? Czy wiedzieliście o tym wcześniej? Bo ja na przykład przyznam się wam, że nie wiedziałem. Czy wiesz, Marku, że Bóg kocha tak samo ciebie, jak i kocha Jezusa? Taką samą miłością. Czy Zdzisław wie, czy pastor wie, czy Tomek, czy moja żona, czy Staszek, czy wiecie o tym? Bo ja nie wiedziałem o tym. To jest niesamowite. Ale powiem jeszcze raz, a zaraz wam pokażę, że nie wymyślam tego. Bóg kocha ciebie taką samą miłością, jak kochał i kocha swojego syna, który był całkowicie czysty i całkowicie bez grzechu. A ja, który byłem grzeszny i dalej żyję w grzesznym ciele, Bóg mnie kocha taką samą miłością. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Ja myślę, że to zmienia wszystko, kiedy zmienię to swoje myślenie i ugruntuję się w tym, jak bardzo Bóg mnie kocha. Kocha mnie taką samą miłością, jak pokochał Jezusa. I pokażę wam to w Słowie Bożym. Ewangelia Jana 17:22. A ja dałem im chwałę, to jest właśnie modlitwa Jezusa do Ojca. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak i my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś tak, jak i mnie umiłowałeś. Tu są te słowa, o których wspominałem. Że ich umiłowałeś, tak jak i mnie umiłowałeś, taką samą miłością. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdy umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat cię poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. I znowu tu właśnie pojawia się ta miłość, ale jest to niesamowite. Kiedy człowiek zmieni swoje myślenie i tak naprawdę rozważy to tak w swoim sercu, tak raz a porządnie, że Bóg kocha mnie taką samą miłością, jak kocha Jezusa. Dlaczego kocha w taki sposób, jak kocha Jezusa? Z tego powodu, że stworzył człowieka na swój obraz. Ale ten obraz został wykrzywiony, kiedy diabeł skusił Ewę i zaraził tą swoją naturą człowieka. Ale Bóg kocha nas w taki sposób, jak Jezusa, z tego powodu, że widzi nas przez pryzmat Jezusa. On widzi nas tak, jakby patrzył na Jezusa, bo właśnie to uczyniła łaska na krzyżu. To uczyniła doskonała ofiara raz na zawsze. Nic to nie zmieni. Raz na zawsze ofiara została wypełniona. I co jest ciekawe, nie wiem, czy też zastanawialiście się na tym, że w Starym Przymierzu, kiedy ludzie chcieli przybliżyć się do Boga, musieli najpierw się oczyścić, czyli najpierw kapłan musiał być czysty, bo by go wyciągnęli martwego. Ludzie musieli być też oczyszczeni, żeby przybliżyć się do Boga. To było w Starym Przymierzu. W Nowym Przymierzu jest inaczej. W Nowym Przymierzu ty przyjdź do Jezusa, a Jezus i Jego ofiara ciebie oczyści. Ty przyjdź do Jezusa, On dając ci nowe życie, dając ci nowe serce, które Bóg zapowiedział już w Starym Testamencie, właśnie ta miłość Jego przemieni twoje życie. Dlatego powiedział, nikt nie wyrwie cię z mojej ręki. Ja często mówię, bo są różne podejścia do tego tematu utraconości łaski. Ale ja tylko powiem z jednej strony. Żeby mnie nikt nie wykradł z ręki Boga, ja muszę w tej ręce być. Czyli ja muszę być z Bogiem, ja muszę być w bliskiej relacji. Wtedy diabeł nie ma do mnie dostępu i choćby nie wiem, co próbował, to nie wygra. Kiedy ja wiem, jak bardzo i mocno Jezus mnie kocha, żadne podszepty diabła i żadne jego różne kombinowanie, mówieniu, słuchaj, ale no wiesz, ale może byś się zadowolił tym. Jeżeli ja odbiorę miłość od Boga, jeżeli ja odbiorę szczęście od Boga, to dlaczego miałbym iść i odbierać coś od diabła? Nie ma takiej szansy. Powód, dla którego my często jesteśmy pogrążeni w różne rzeczy, jest taki, że nie odbieramy tego prawdziwego szczęścia, które Bóg powiedział, że możemy mieć, które Jezus obiecał. Bo wiem, właśnie kiedy On też się modlił, to tam później jest napisane, aby oni mieli radość, bo oni mieli radość. Radość, zawsze można mieć radość, bez względu na sytuację. Mogę być bezdomnym i mieć tą radość. Zresztą przypomniało mi się, kiedyś słyszałem świadectwo jednego człowieka, który też nawrócił się i jak to każdy z nas, nawraca się od razu, chce lecieć i wszystkim mówić, tylko nie jest ugruntowany w Bożej miłości. Dlatego dużo można narobić szkody, bo człowiek nie jest ugruntowany w miłością i chciałby wszystkich nawrócić po swojemu, bijąc Biblią po głowie. Ale ten człowiek właśnie był taki gorliwy i od razu po nawróceniu zaczął biegać i mówi do bezdomnego pierwszego, którego spotkał, mówi, słuchaj, wiesz co, Jezus ciebie kocha. On mówi, ja wiem, tylko czy ty wiesz o tym? I to był taki wake up call, jak to Amerykanie mówią. To było takie pobudka dla tego człowieka. On sobie uświadomił, że wiesz co, ten bezdomny, który dla mnie się wydaje, że on ma tak źle, on wie więcej o Bożej miłości niż ja. On wie bardziej, że Bóg go kocha niż ja wiem. Bo on był bezdomny, ale chodził szczęśliwy. Chodził radosny, a ja cały czas załamany i cały czas mam jakieś problemy. I to jest niesamowite, kiedy to słyszałem, te świadectwo. To było coś, co ja doświadczyłem właśnie, że też po swojemu ewangelizowałem, po swojemu kłóciłem się i lubiałem debatować na temat Boga, ale tego Boga tak naprawdę jeszcze dobrze nie poznałem. Kochani, właśnie Jezus, Bóg, Bóg Ojciec, patrzy na nasz potencjał, dlatego tak nas kocha niesamowicie. Czasami się zastanawiamy, że ktoś coś złego zrobił i później może tak szybko wrócić do Boga. No może, dlatego że jeżeli odpokutował, to może szybko wrócić do Boga. Nie tylko może, ale powinien. Nie powinien za długo chodzić i biczować się za ten sam grzech. Bóg tego nie wymaga. Bo pokuta tak naprawdę, ja wierzę, że ci, którzy zagłębiają się głębiej w słownictwo tłumaczenia greki i Biblii, pokuta tak naprawdę to jest przemiana umysłu. Bo co Bogu po tym, że ty będziesz chodził i się bił po plecach za to, że coś zrobiłeś złego, jeżeli myślenie nie zostanie przemienione? Ale jeżeli myślenie zostanie przemienione, to jest bardzo mało prawdopodobne, że zrobisz to samo i że okaleczysz siebie w taki sam sposób, jak okaleczyłeś wcześniej i przyniosłeś Bogu wstyd w taki sam sposób, jak przyniosłeś wcześniej. Dlatego pokuta to jest zmiana myślenia, a Bóg patrząc na nas, kocha nas niesamowicie, bo widzi w nas potencjał. Widzi potencjał, kim my możemy być naprawdę, kiedy uwierzymy, do czego nas stworzył naprawdę. Stworzył nas na swój obraz i dla każdego z nas ma doskonały plan. A diabeł ma swój plan, aby odbić nas z tego planu Bożego, abyśmy bardziej manifestowali Jego niż Boga. Ale Bóg wie, kiedy ja uchwycę się Jego głęboko, mocno w relacji, jest ten potencjał, że będę przynosił niesamowite owoce, jak to Jezus wspomniał, że ci, którzy we mnie będą trwali, będą przynosić owoce. Tylko ci. Inni będą przynosić owoce, ale nie Boże. Rozważając Bożą miłość, też zawsze lubię wracać do syna marnotrawnego. Ta przypowieść o synu marnotrawnym, tam jest tyle wspaniałych, głębokich praw, które można wyciągnąć, że to jest niesamowite. Niesamowitą rzeczą tym razem dla mnie, kiedy patrzyłem na tą przypowieść, jest to, że kiedy wrócił syn marnotrawny, wrócił do ojca, prawda? Zobaczcie, jakie on miał na początku motywy. Nie będę wam pokazywał, bo każdy zna doskonale tą przypowieść, ale w jednym miejscu on mówi, zaznał głodu, mówię, no wrócę do ojca, to u ojca chociaż jakbym jadł to, co świnie jedzą, ale chociaż będę jadł. Czyli jego motyw na początku nie był to, że on tak strasznie żałował za grzech. Na początku on był głodny i wiedział, że przy ojcu i tak zje. Także jego motyw na początku jeszcze nie był czysty. Później, jak już był bliżej domu, to już rozważał to i myślał, co powie ojcu. I kiedy już ojciec mu się rzucił na ramiona i właśnie tu jest pokazana miłość ojca. Czekał, codziennie wyglądał, kiedy ten jego syn wróci. Codziennie wyglądał i czekał. A może tego dnia, a może tamtego dnia. Codziennie czekał i wyglądał. Tak samo Bóg wygląda nas. Kiedy my idziemy swoją drogą, Bóg czeka na nas i wygląda. Czy to może tym razem ten człowiek wróci do mnie. Ale wiecie, co mnie dotknęło bardziej w tej przypowieści? Że kiedy ten syn wrócił, ojciec nie dał mu się koncentrować w ogóle na sobie. Ciekawe to jest. On od razu mu dał najlepszy pierścień, dał mu najlepszą szatę, od razu ubrał go wspaniale. I zobaczcie, to wyrobiło w tym synu marnotrawnym niesamowitą pokorę. Bo myślę, że by mu było dużo łatwiej, gdyby ten ojciec dał mu taką lukę 10 minut, 20 albo 3 dni, żeby on mógł tam się po prostu cały czas okładać i ale ja żałuję za to, ale ja jestem niedobry. Ale zobaczcie, co by się działo w tym momencie. On by się koncentrował na sobie. A w tym momencie nawet nie miał 10 minut, żeby się koncentrować na sobie, tylko na dobroci ojca. Ojciec od razu mu dał wszystko najlepsze. W ten sposób ten człowiek został bardziej upokorzony, ale ku dobremu. Bo nie mógł się w ogóle koncentrować na sobie. Mógł się tylko koncentrować na Bogu. I tak samo w naszym życiu. Bóg chce, żebyśmy się koncentrowali nie tak bardzo, jak ja jestem zły, chociaż pewnie jestem bardzo często, ale bardziej na to, jaki jest On dobry, na Jego miłości, żebym był w relacji z Nim, a wtedy ja będę miłością. O to Bogu chodzi. Dlaczego właśnie ta miłość działa? Dlaczego ma taką niesamowitą moc? Ta miłość ma niesamowitą moc, bo ludzie, którzy jej doznali, będą mniej pociągani przez diabła, będą mniej grzeszyć. Ja w to wierzę. I często mówię, że ludzie relacji będą mniej grzeszyć niż ludzie, którzy koncentrują się tylko na wykonaniu przykazań. Powiem wam dlaczego. Żydzi mieli przykazania i na co im to wyszło? Dlaczego nie potrafili kochać Boga? Dlatego, że można przestrzegać przykazania bez miłości, ale nie można kochać Boga i nie przestrzegać. Jest to wielka różnica. Dlatego widzimy po Żydach, że oni przestrzegali przykazań, koncentrowali się na przykazaniach, a nie na Bogu. Gdyby koncentrowali się na miłości Bożej, gdyby koncentrowali się na kochaniu Boga, na relacji z Bogiem, oni by przestrzegali przykazania. To jest to, co często mówię, kiedy się dzieliłem o pierwszej miłości i to mi tak mi przyszło wewnętrznie i w taki sposób obrazowo i zawsze to powtarzam, kiedy z kim się dzielę. Mąż, który kocha żonę, nie będzie jej zdradzał. Jest to po prostu niemożliwe. Ale może być drugi mąż, który nie ma z żoną relacji, któremu ktoś da książkę i powie, słuchaj, masz tu książkę przeczytać, jak być dobrym mężem. I on ją przeczyta i on dużo wypełni, kupi kwiatki wtedy, kiedy trzeba, garbeć będzie wynosił i on jakoś tam sobie będzie radził. Ale on nigdy nie dorówna temu mężowi, który kocha żonę, bo ten mąż, który kocha żonę, wypełni tą książkę, a nawet więcej rzeczy, której tej książce by nie było, bo ją kocha. I dlatego Bóg chce, abyśmy Go kochali. Ale żebyśmy kochali Boga, musimy najpierw poznać, jak On nas kocha. Abyśmy poznali, jaka jest Jego miłość do nas. Dlaczego tak jest? Bo kiedy ktoś mi powie, na przykład Jezus Cię kocha, co mi pierwsze przychodzi na myśl? No jak On mnie może kochać, skoro ja wczoraj coś tam komuś tam? Co mi przychodzi na myśl? Bo tak właśnie diabeł nas w taki sposób obładował tymi ciężarami, że no dobrze, jak On mnie może kochać, jak ja to. Ale z drugiej strony musimy patrzeć, On mnie kocha, bo jest dobry, bo tym, kim jest, Bóg jest miłością, On mnie kocha, bo mnie widzi przez pryzmat ofiary Jezusa, dlatego mnie kocha. Kocha mnie dlatego, że Jego miłość jest miłością agape, czyli bezwarunkową. I tutaj też jest rzecz, którą odkrywam w moim życiu, że diabeł często mnie robił w konia, jak to się czasami wśród nas mówi. Sam popadałem często w religijność, nie wiedząc, że popadam w religijność. Powiem wam w jaki sposób. bo kiedy przeczytałem wieczorem Pismo Święte, kiedy przeczytałem rano Pismo Święte, kiedy się dużo pomodliłem, kiedy szedłem do pracy, miałem wspaniały dzień, prawda, i czułem się, że Bóg mnie bardziej kocha, no bo ja teraz przeczytałem dużo rzeczy, jestem bliżej Niego, tak się czułem. Ale kiedy miałem gorszy dzień, kiedy mniej przeczytałem, coś tam po drodze się stało i zajechałem do pracy, czułem się, jakby mnie Bóg mniej kochał. Ale czy Boża miłość się zmieniła? Nie. Sposób, jaki ja na nią patrzyłem, się zmieniło, że ja tak naprawdę próbowałem sobie zapracować na miłość i patrzyłem, jakby to miało zmienić pozycję Boga. Bóg się nie zmienił. On tak samo mnie kochał przedtem, jak dużo przeczytałem, tak samo, jak i mało przeczytałem. Nie mówię po to, żeby mało czytać, ale chodzi o to, żeby czytać po to, żeby poznać Jego miłość. Ale miłości Bożej to nie zmienia, bez względu na to, czy miałem gorszy dzień, czy miałem lepszy dzień. Miłość Boża jest zawsze taka sama. Wcześniej wspomniałem właśnie, że człowiek, który odbiera miłość od Boga, mniej grzeszy. Dam wam przykład z życia wzięty. Kiedyś w Polsce, dawno temu, był popularny film Pretty Woman. Nie wiem, czy kobiety na pewno znają ten film. Ja go oglądałem kiedyś tam dawno temu, nie pamiętam, w latach 90. pewnie jeszcze, bo tak był popularny, ale przypomniał mi się ten film. Wiecie, bo tam ten jeden bogaty człowiek wyciągnął tą kobietę z ulicy, traktował ją jak księżniczkę, czyli tą kobietę, która była na ulicy, sprzedawała swoje ciało, on wziął tak jakby po swoje skrzydła i zaczął ją traktować jak księżniczkę. I wiecie, kiedyś o tym rozmyślałem i myślę sobie, wiecie co, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta kobieta by wróciła z powrotem na ulicę? Ja myślę, że jest duże, jeżeli by cały czas myślała o sobie, że jest kobietą z ulicy. Jeżeli codziennie by sama do siebie mówiła, że no tak, ale ja tak naprawdę to ja jestem prostytutką, no. Jest duże prawdopodobieństwo, że diabeł by ją z powrotem ściągnął i wierzę, że diabeł by codziennie jej to przypominał, skąd ona wyszła, żeby ją zdołować, wprowadzić w depresję i żeby wróciła w to miejsce. Ale gdyby ta kobieta zaczęła codziennie mówić, że teraz ja już jestem księżniczką, ponieważ może ten człowiek zapłacił dużą za mnie cenę i traktuje mnie w taki sposób, jest prawdopodobne. Tak samo jest z nami, kiedy my wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy Jego dziećmi, Boga Ojca Jego dziećmi. Mój Bóg jest mój Ojciec. Jest dużo trudniej diabłu próbować gdzieś tam swoje trzy grosze wetknąć. Przypomina mi się też pewien pastor mówił, że był brat, który miał cały czas problem. Problem, nie pamiętam, chyba z pornografią miał problem ten brat. I mówi, przychodzi do niego, mówi, słucha pastorze, ja cały czas mam problem z pornografią. Nic nie działa, nic. A pastor mówi, wiesz, to za każdym razem, kiedy cię ciągnie w tą stronę, ogłaszaj prawdy Boże, że jesteś Bożym dzieckiem, jesteś stworzony na obraz Boży. I nawet kiedy będziesz to robił, to mów. I wiecie, że wrócił później ten brat do tego pastora i mówi, no na początku było trudno, ale ogłaszałem tak, jak mówiłeś. Mówiłem cały czas sobie, płakałem, wchodziłem w ten grzech, ale za każdym razem, kiedy to mnie dotykało, mówiłem, jestem dzieckiem Bożym. W trakcie grzeszenia mówił, jestem dzieckiem Bożym, jestem dzieckiem Bożym. I wiecie, że wyszedł z tego grzechu. Wyszedł z grzechu, ponieważ trudno mu to było pogodzić, ogłaszał prawdę, że jest dzieckiem Bożym, no i sam później też widział, że no jako dziecko Boże nie zachowuje się jako dziecko Boże. I te ogłaszanie tej miłości Bożej powiązana z tym, co mówił, u niego zaczęło pracować. I wierzę, że w naszym życiu będzie pracować, kiedy będziemy przypominać sobie, kiedy nie damy się diabłu zwieść i cały czas siedzieć w przeszłości, bo wiecie, dlaczego diabeł przypomina nam przeszłość cały czas i nas dołuje, co wczoraj się wydarzyło? Bóg nie patrzy, co wczoraj się wydarzyło. Pokutowałeś, to patrz, co dzisiaj. Ale diabeł wie, że czym bardziej ja będę patrzył na te rzeczy przeszłe, będę sam siebie dobijał i będę dobijał innych. Będę nerwowy, będę co chwila ktoś mi tam znowu nadepnie, ja już niosę ten bagaż z wczorajszego dnia, coś zrobiłem, tu jeszcze coś dołożyłem komuś, bo się źle czułem. Człowiek, który jest radosny w Bogu, pełen miłości Bożej, to są inni ludzie. Oni tacy jakby troszeczkę tak nad ziemią po prostu latali. Oni taka lekkość im towarzyszy. Że nawet jak mu nadepniesz na nogę, to on nawet nie zauważy, jaka noga, jakie nadepnięcie. Dlatego Bóg chce, żebyśmy w taki sposób żyli z Nim, takiej relacji czerpania miłości, radości z Niego. A wtedy te inne rzeczy nie będą nas tak dotykać. Przykazanie jest, które wszyscy znamy. Będziesz miłował Boga swego z całego serca i ze wszystkich sił i myśli. No i tak czasami właśnie, kiedy mówimy, że no, trzeba przestrzegać przykazania, tak jak mówię, ja mam zdanie, że przestrzeganie przykazań jest owocem miłości. Ale czasami niektórzy się koncentrują mocno na tych przykazaniach, ale zobaczcie, że wczoraj byliśmy w BJ's i przyszły takie dwie kobiety i nie wiem z jakiej tam religii byli, ale próbowali nam tam wciągnąć, czy tak naprawdę Paschę obchodziliśmy. Nie wiem, nie zdążyłem z nimi, bo już byliśmy przy kasie. No ja jej się tak zapytałem, bo tak strasznie właśnie na te prawo mi pokazywała to, tamto i tak na Biblię, że trzeba to, trzeba tamto, bo nie, to nie pójdziesz do nieba. Ja mówię, a czy przestrzegasz wszystkich przykazań? Ona mówi tak. Ja mówię, naprawdę. No tak, okej. Okay. Pierwsze przykazanie mówi, będziesz miłował Boga swego z całego serca, myśli, sił. Wiesz, według mnie to wygląda, jakbym ja po prostu musiał 100% cały czas myśleć o Bogu. Fanatykiem Bożym. I nawet w pracy powinnaś myśleć 100% o Bogu. Czy myślisz? I ona nagle obróciła. Mówi, no duchowo zachowuje te przykazania. A widzisz. Ale na początku się koncentrowała na cieleśnie, a później mówi, duchowo je przestrzega. Bo tak naprawdę nie da rady ich tak 100% przestrzegać. Oczywiście te wszystkie późniejsze da. Ale ten jeden, pierwszy, z całego serca, on będzie wykonywany bardzo blisko, jeżeli będę Boga niesamowicie kochał. Bo tak samo, jeżeli się zakochałem w mojej żonie, no to ja tylko o niej myślałem nawet w pracy. Ja pracowałem, jadłem, myślałem o żonie, spałem, myślałem o żonie. No, także widzicie, że to jest owoc. Jak będę kochał Boga tak pierwszą miłością, jak Jezus mówi, to też będę tak myślał o Bogu. Ale sam siebie nie dam rady tego zrobić, choćbym nie wiem, jak się starał. Ale w tym przykazaniu jest jeszcze druga ciekawa prawda. Nie wiem, czy zauważyliście, tam pisze, będziesz miłował Boga z całego serca, siły, myśli, a bliźniego jak siebie samego. I to jest ciekawa rzecz, bo wiecie, no jak można kochać bliźniego, jak ja siebie nienawidzę. Ja doświadczyłem tego, ja już teraz wiem, o co tu chodzi. Może nie 100%, ale troszeczkę załapałem, o co chodzi. Tak mówiłem, ten rok był dla mnie takim wielkim, jeden człowiek mi powiedział, że Bóg zmienia zwrotnicę w twojej głowie i zmienił dużo w tym roku. Wiecie, kiedyś, to tak, ja zostałem przemieniony przez Boga, dużo rzeczy naprawdę w jeden dzień Bóg przemienił. Też byłem pogrążony w pornografię i w jeden dzień, kiedy poznałem Boga, już nigdy do tego nie wróciłem, ani mnie nie pociągało. Ale pewne rzeczy jeszcze gdzieś tam były, bo z nimi trzeba walczyć. A że blisko Boga nie miałem, to jeszcze ciężej mi było walczyć. Ale wiecie, jedną rzecz zauważyłem, kiedy właśnie koncentrowałem się na Bogu i próbowałem mało grzeszyć, próbowałem innym nie dokuczać, próbowałem być dobry, ale nawet jak coś zrobiłem komuś albo coś nieświadomie zrobiłem, to strasznie mnie to pogrążało w depresję. Pamiętam, dlatego, że tak gorliwie głosiłem, bijąc ludzi Biblią po głowie, to też moją mamę skrzywdziłem w taki sposób i rok czasu mi zajęło, żeby się podźwignąć z tego, kiedy wysłałem jej kwiaty i ją przeprosiłem za to, co powiedziałem w świadectwie, bo ona to później usłyszała. I wiecie co? Zauważyłem jedną rzecz, że kiedy ja sam się dobijałem o to i gnębiłem sam siebie, jak ja mogłem to zrobić. I czasami mogły to być małe rzeczy, ale zauważyłem, że później, patrząc na innych ludzi, czy braci, siostry, którzy mi coś zrobili, no jak ja siebie potępiałem na przykład za taką małą rzecz, no to jak ten brat mi nadepnął mocniej i jeszcze się z tego powodu nie czuł źle, jak mi nadepnął na nogę, no to ja mówię, no to jak on w ogóle może Boga uwielbiać, jak on może modlić się, a on mi taką rzecz zrobił. Ja za mniejszą rzecz pokutowałem rok czasu i nie mogłem wstać. W depresji wpadłem z tego powodu. A on jakby nie zauważył. I teraz się modli fajnie, uwielbia Boga. I widzicie, co powoduje to myślenie? Nie da rady kochać bliźniego, nie kochając siebie. I nie mówię tu o miłości takiej światowej, że spotkam kogoś w świecie i on mówi, wiesz, no fajnie, że Bóg mnie kocha, bo ja też siebie kocham. I nie mówię o takich ludziach, ja mówię o ludziach zbawionych. Mówię o ludziach zbawionych, którzy powinni naprawdę kochać siebie nie za to, kim jestem w ciele, ale kochać siebie za to, co Jezus we mnie uczynił, czyni i kim jestem w Nim przez krzyż. Za to mogę siebie kochać. Mogę patrzeć w lustro i mówić, wspaniale mnie uczyniłeś, Panie Jezus, wspaniale mnie zmieniasz. Przecież Bóg mówi, że jest garcarzem czyli mogę mówić, że mnie zmienia. Za to mogę siebie kochać. Mogę siebie kochać za to, kim jestem w Chrystusie. Kiedy ja będę kochał siebie za to, kim jestem w Chrystusie, będę kochał innych za to, kim są w Chrystusie. Ale jeżeli sam siebie nienawidził i co chwila się pogrąża w jakimś grzechu, jeszcze bardziej siebie tam gnębił, to będę też gnębił innych ludzi. Zresztą Jezus powiedział, tym, którzy mieli wiele wybaczone, będą wiele wybaczać. Tak samo, ci, którzy wiele miłości odbiorą od Ojca, będą wiele miłości dawać. Wszystko jest powiązane w tym jednej prawdzie. Jezus powiedział, pamiętacie, kiedy ta grzeszna kobieta myła mu nogi, prawda? I tam się uczepili jego, że jak on na to pozwala, on powiedział, wiele jej było wybaczone, dlatego ona to tak robi, tak miłuje bardzo. I teraz, czy Bóg nam niewiele wybaczył? Nie, tyle samo, co i jej. Grzech dla Boga taki sam równy. Czy ona była prostytutką, czy ja nie byłem, tak samo grzeszyłem, jak i ona. Byłem tyle samo winny. Gdyby Jezus miał umrzeć dla mnie, taki sam krzyż by musiał ponieść za moje grzechy, jak i za jej. Czyli tak naprawdę ja mam tyle samo powodów do miłości, co ta kobieta z ulicy. Czyli tu jest taka prawda. Ja powinienem chodzić w świadomości, że mi było wiele wybaczone, jest cały czas dalej wybaczone, bo jeszcze żyję w tym grzesznym ciele i się potykam. Dlatego też powinien wybaczać innym, bo im też jest wiele wybaczone. Powinien patrzeć na ludzi. Ja zobaczyłem, że mi to zmieniło perspektywę. Jeżeli chodzi o ludzi ze świata, kiedyś miałem takie nastawienie, o ci grzesznicy i tam po prostu od razu im wersetami po głowie, co z nimi będzie. Ale wiecie, inaczej teraz patrzę na tą rzecz. To są też ludzie stworzeni przez Boga, na obraz Boga, tak? Zgodzimy się z tym. Ale są skażeni czym? Diabelską naturą. To tak jakby diabeł przyszedł, dał im strzykawkę i już teraz nie będziesz na Boga obraz chodził, bo są zakażeni tą chorobą. I czasami też atakujemy, że wszystko w świecie jest takie złe, ludzie wszyscy są źli. No nie zupełnie, bo ta choroba diabelska w różnych ludziach różnie się manifestuje. Czasami są bardziej skażeni, czasami są mniej ludzie skażeni. Czasami troszeczkę tej dobroci można w kimś zobaczyć, prawda? Są ludzie niezbawieni, którzy pomagają dzieciom. Co prawda efekt końcowy i tak jest, że oni chcą się dobrze czuć, bo nie jest to Boża natura, ale troszeczkę cząstki Bożego stworzenia można w nich zobaczyć. Ja patrzę w ten sposób, mi jest dużo łatwiej patrzeć na nich z miłością. Oni są też ludzie stworzeni na obraz Boga, skażeni diabelską chorobą i z tego powodu, jeżeli nie zostaną zbawieni, wylądują w piekle. Ale mi jest dużo łatwiej teraz patrzeć na nich z miłością. Jak do nich podejść? W jaki sposób zarazić ich Bogiem, że Bóg jest żywy? Patrzeć na tych ludzi, to są ludzie, za których Jezus też zapłacił cenę, taką samą jak za mnie. I to też zmienia wszystko. Kiedy widzę ludzi w świecie, cena została zapłacona za nich, ale oni nie wiedzą o tym. Przecież to jest taka sama wielka prawda. Cena jest taka i za mnie zapłacona. Kiedyś ktoś fajnie powiedział, pytał się pastora, czy powinien głosić tu, czy tam, czy temu. A on mówi, wiesz co? Bo on się pyta, z kim się powinien dzielić Ewangelią, czy musi, czy nie. On mówi, wiesz, nie musisz tylko wtedy, jak znajdziesz mi jednego człowieka, za którego Jezus nie zapłacił ceny. Z tym się nie musisz w ogóle dzielić. Mało tego, nie musisz go kochać. Jeżeli Jezus za niego nie zapłacił, to go zostaw w spokoju, nawet miłością go nie musisz obdarować. A jeżeli zobaczysz ludzi na ulicy, którzy wierzysz, że cena była za nich zapłacona, no to głoś im Chrystusa, tylko głoś im Chrystusa w miłości, bo Ewangelia to jest dobra nowina. Też dla mnie była podudka, bo ja kiedyś głosiłem cały czas sąd Boży. Później jakoś mnie ocknęło, że przecież to ma być dobra nowina, to nie jest zła nowina. Też rozważając ten temat, zobaczyłem jedną rzecz, bo kiedyś lubiałem te wszystkie debaty i siedziałem na tych różnych portalach i debatowałem, teraz ich strasznie unikam. Unikam z tego powodu, że ja jestem zajęty szukaniem bliskości z Bogiem, bo chcę być miłością, tak jak On jest miłością. Ja wiem, że kiedy ja będę blisko chodził z Bogiem, będzie łatwiej ludziom uwierzyć, że ten Bóg jest prawdziwy. Bo można głosić dużo słowa, ale to wszystko popsuć, jeżeli oni we mnie Jezusa nie zobaczą. Dlatego dzisiaj szukam Boga, unikam różnych niepotrzebnych debat. Ale jedną rzecz zauważyłem na internecie, teraz często jest, właśnie Kulec wspominał, że cały czas on zrezygnował z Facebooka, bo co chwila go ktoś atakuje. On się podzieli, że przeczytał jakąś książkę, już jest masa tych obrońców prawa, którzy gdzieś tam się doszukali, że ktoś tam, coś tam, ten w jakimś kościele był, a nie powinien. I On z tego powodu z Facebooka w ogóle zrezygnował, dzielił się ze mną tym. Ja teraz, kiedy sobie o tym myślałem, wiecie, dotknęło mnie takie jedno pytanie w głowie, sam sobie takie pytanie zadałem. Jak to jest, że tak łatwo być adwokatem sprawiedliwości? Łatwo nam jest brać tą stronę Boga, Bóg jest sprawiedliwy i On, wiesz, nie da się z siebie naśmiewać i zobaczysz. Tą stronę Boga jest nam bardzo łatwo manifestować. Ale stronę Bożej miłości jest nam strasznie ciężko manifestować. Tak sobie to pytanie mnie tak zaczęło nurtować. Dlaczego tak jest, że po nawróceniu dużo ludzi bardzo łatwo potrafi od razu wziąć Boga pod rękę w taki sposób, jak im się wydaje, że idą z Nim pod rękę i no to my teraz będziemy wam tu dawać i pokażemy wam po prostu, co z wami będzie, jaki będzie sąd Boży. Tak samo przecież jak runęły wieże w Nowym Jorku, ile pastorów wychodziło, o, to jest sąd nad Ameryką, zobaczycie, co teraz będzie mi będzie. Personalnie ja mam takie inne zdanie. Ja sobie zadaję pytanie, jeżeli Bóg ma dawać sąd nad Ameryką, no to po co był sąd nad Jezusem? Ale to już jest inna sfera. Ale chodzi mi o to głównie, że dlaczego tak łatwo nam jest być sędzią po prawicy Boga, który chodzi, sądzi i od razu by, dobra, ten katolik, to ten pójdzie out, bo guilty by association, jak to Amerykanie mówią. Różne mamy takie podejścia do różnych rzeczy, ale trudno nam jest nieść ten charakter Bożej miłości. I to jest chyba spowodowane tym, że właśnie skażeni zostaliśmy nienawiścią, także tą nienawiść nam jest dużo łatwiej nieść niż miłość. Diabeł miłości w sobie nie ma. Choćby nie wiem, jak się starał, to akurat tego atrybutu sam z siebie nie wykrzesa. O. Choćby nie wiem, jak się starał. I dlatego nam jest łatwiej chodzić z sądem Bożym, niż chodzić z Bożą miłością. W liście do Rzymian zobaczyłem taki ciekawy werset. I też niedawno go dopiero zobaczyłem. Człowiek cały czas się uczy nowych rzeczy w Słowie Bożym. Jest niesamowita studnia prawd Bożych. Wiecie, zobaczyłem w Rzymian 2:4 werset, który mówi, że to dobroć Boża prowadzi do opamiętania. A my tak często właśnie mówimy, że bojaźń Boża początkiem mądrości. I zgadza się, to jest prawda. Ale są dwie rzeczy ważne. Rzymian pisze, że to dobroć Boża przyprowadza do opamiętania. Mało tego, jest też w innym miejscu napisane, że to Duch Święty przekonuje o grzechu. Ja na początku po nawróceniu normalnie jakbym tych rzeczy nie wiedziałem i dlatego robiłem wszystko na odwrót. Ja przekonywałem o grzechu i swoją sprawiedliwość chciałem na nich wymierzyć. A powiem jeszcze raz, dobroć Boża przyprowadza do opamiętania i tą dobroć właśnie, jak wspominałem, w jaki sposób David Wilkerson rozpoczął swoją służbę. Pokazywał ludziom dobroć Bożą, pokazywał tą miłość Bożą. Miłość, którą ma, ta miłość Boża ma niesamowitą moc. Ma niesamowitą moc przemienić człowieka. Dlatego wierzę, że wiele ludzi, którzy doznali takiego radykalnego nawrócenia i przemiany, to jest takich, którzy właśnie doznali tej miłości na samym początku. Kiedyś słyszałem świadectwo człowieka, który na ulicy tam jeden człowiek się modlił o kogoś i on tak podszedł, mówi, co tu robi, to. On mówi, że się modlę o tą osobę i on miał całą rękę taką. Widać, że komuś wcześniej dał dobrze po twarzy. I ten człowiek mówi do niego, chodź, ja się o ciebie pomodlę. Cię Bóg zdrowi może, słuchaj, daj tą rękę. On mówi tak na początku, nie, ale no dał mu, bo był w strasznych bólach właśnie z tą ręką. I wiecie, Bóg dotknął tej ręki, ten człowiek się rozpłakał, bo doznał właśnie tej Bożej miłości. On wiedział, że on sobie naprawdę nie zasłużył na to, żeby tą ręka, którą wczoraj dał komuś w zęby, została dzisiaj uleczona. I doznał takiej przemiany w środku, że się rozpłakał i poszedł. Dam wam inny przykład. Teraz ostatnio oglądałem na YouTube, tak mi się trafiły, taki klip fajny, ciekawy. Była sytuacja, że był jeden człowiek skarany za zabójstwa, nie wiem, 20 kobiet. Taki serial killer, jak to po angielsku mówią. Człowiek, który seryjnie zabijał kobiety. W sądzie już po wyroku wstawały kobiety, te matki tych dzieci. Jedna mówi, słuchaj, żebyś ty do końca życia siedział w piekle. Druga wstała i powiedziała do niego, słuchaj, mam nadzieję, że nigdy nie przestaniesz być torturowany przez diabła w piekle. Trzecia wstała to samo, czwarta też, piąta też, szósta, słuchaj, mam nadzieję, że będziesz torturowany w nieskończoność. Wszystkie z taką złością. Wstała jedna kobieta pod sam koniec i ona powiedziała, wiesz co, ja ci przebaczam. Było mi ciężko, oczywiście, że mi było ciężko, moje serce płakało, kiedy straciłam swoją córkę, ale ja ci przebaczam, bo Bóg mi przebaczył. Jezus ciebie kocha. On chce, żebyś do Niego wrócił. I wiecie, że to był jedyny moment, kiedy ten człowiek rozpłakał się na całego. Wcześniej siedział z kamienną twarzą, słuchał. Kiedy ona mu to powiedziała, w tym momencie ten człowiek się niesamowicie rozpłakał. Ta miłość Boża dotknęła jego serca. Jest to niesamowita moc w tej miłości Bożej, którą Bóg chce, żebyśmy manifestowali. Widziałem tą samą sytuację też z innym człowiek, któremu dziecko zostało zamordowane i też inni wstawali i żebyś to cię spotkało, tamto cię spotkało, a ten człowiek jeden wstał i mówi, ciężko mi było, kiedy straciłem moją córkę, bo ją zamordowałeś, ale kocham cię, bo Jezus ciebie kocha i on mnie pokochał i za mnie umarł tak samo jak za ciebie. Wstał, podszedł do tego człowieka i go przytulił do siebie. To było niesamowite, kochani, co ten człowiek teraz przeżył w sobie. On nie spodziewał się takich rzeczy, on się spodziewał sądów, różnych innych rzeczy, ale nie tego, nie spodziewał się miłości Bożej, na którą sobie nie zasłużył. Kochani, na początku chrześcijanie byli nazywani chrystusowcy. Zgadza się, pastorze? Chrystusowcy. Dlaczego chrystusowcy? Bo oni naśladowali Jezusa. Tak się zastanawiam, czy może jakbyśmy wrócili do tej nazwy chrystusowcy, by nam dzisiaj łatwiej, bo byśmy tak naprawdę się zastanawiali w ciągu dnia, ile we mnie jest chrystusowca. Ja bynajmniej teraz się zastanawiam, odkąd zacząłem w inny sposób głosić Boga w mojej pracy. Codziennie, kiedy idę do pracy, się zastanawiam, ile we mnie jest Chrystusa, ile oni we mnie Chrystusa zobaczą. Bo do tego Bóg mnie powołał i widzę inne świadectwa, kochani. Kiedyś głosiłem, zobaczysz, co cię spotka, jak się nie nawrócisz teraz w tym momencie. A widzę, kiedy mam oczy otwarte i słucham, co ludzie mówią, co ich boli i później na ten temat dzielę się z nimi Bogiem. Na przykład jedna dziewczyna, która przechodziła ciężką depresję, kiedyś nie miałbym na niej oczy otwarte i pewnie dlatego, że tak się dziwnie czasami zachowywała, była głośna, śmiała się, była wesoła, to bym powiedział, a, taka ze świata. Ale za tym całym obrazem jej było to, że ona nadrabiała tą swoją radość. Ona była w ciężkiej depresji, bo kiedy była dzieckiem, ojciec ją wykorzystywał, wiemy jak. I ona przyszła i mówi, Henryk, sama mi się zwierzyła, z niczego, tak, o, wiesz co, muszę się podzielić z tobą. Kiedyś była mała, mnie spotkało to, to i to. I poszliśmy wspólnie z tą drugą Polką, pomodliłem się o niej i tak odczułem w sercu i powiedziałem, słuchaj, diabeł cię chce zniszczyć, bo twoja babcia dużo modlitw za ciebie odniosła do Boga. I ona mi powiedziała, tak, jej babcia była wierzącą osobą. I mówi, ja często wracam pamięcią i mówię, czemu ja byłam taka szczęśliwa, kiedy byłam z tą babcią, kiedy ta babcia mnie wychowywała, kiedy widziałam w niej radość. Ona miała zawsze radość z Chrystusa, wielbiła Boga. Mówi, ja bym chciała to. I się pomodliłem o nią. Pomodliłem się o nią, ale już teraz dzisiaj nie patrzę w taki sposób, że ja muszę zaliczyć od razu. Ja dzisiaj wiem, że ja tylko podlewam. Mogę siać słowo i podlewać słowo, ale ja nie muszę od razu człowieka wziąć od siania przez to, żeby od razu wyrósł i dał mi deklarację, że się nawrócił. Ja nie potrzebuję numerów dzisiaj, żeby się pochwalić. Ja potrzebuję jednej rzeczy, co Jezus mówi, że potrzebuję. Chodzić w Jego miłości. Chodzić w Jego miłości i przyprowadzać Jego dzieci z powrotem do Niego. Bo jeżeli nie przyprowadzimy dzieci do Niego, to diabeł zabierze ze sobą ich do piekła. Kiedy właśnie rozważałem tę kwestię chrystusowcy, co to jest chrystusowiec? Chrystusowiec zachowuje się jak Chrystus. Chrystus był wypełniony miłością. Tak wcześniej wspominałem, to dobroć Boża prowadzi ku upamiętaniu. Zobaczcie, kiedy Jezus poszedł do celników, prawda, i nawet jego apostołowie tam szemrali, no jak on może z tymi takimi niedobrymi jadać, nie? Przełożę to na dzisiejszy dzień. Tak by Jezus był, wiemy, że stąpił, nie przyszedł tu, a poszedł sobie tam z księdzem pogadać. Byśmy powiedzieli, no co to, do nas nie przyszedł, tam poszedł, no jak, on nie wie, co oni robią? A Jezus powiedział, zdrowi nie potrzebują lekarza. Mało tego, Ciekawa rzecz w tym, że nawet razu nie jest wspomniane, że Jezus im wytykał, no nie wolno ci kraść, nie wolno ci być celnikiem, nic z tych rzeczy. A ten jeden człowiek mówi, Panie, ja wszystko oddam, ja wszystko oddam. Widzicie, jak zmienia rzeczywistość Boża miłość i kiedy Jezus był wypełniony Duchem? Można by powiedzieć, no dobrze, ale to może się nie dzieje dzisiaj. Dzieje się, odkąd zacząłem szukać Boga i relacji z Nim, ja doświadczyłem to też w pracy. Był jeden człowiek, który jest designerem też kuchni i czasami jak ja tam z nim rozmawiam, coś trzeba mu pomóc, o jemu czasami się wytknęło, że sobie przeklął, prawda? Ale przy mnie jak jest, on mnie od razu przeprasza, a ja mu nawet nie głosiłem słowa Ewangelii. On nawet pewnie nie, no teraz już wie, że jestem chrześcijanem, ale nie mówiłem mu Ewangelii, tak jak czasami wiemy, że powinniśmy mówić. Nie mówiłem mu Ewangelii. A on mówi, Henryk, ja przekląłem, przepraszam cię bardzo, ja nie wiem, co jest z tobą, no przy żonie mogę przekląć, przy dzieciach mogę przekląć, przy tobie nie mogę przekląć. Ja mówię, ale ja ci nic nie mówiłem. Także wiem, że ja liznąłem tych rzeczywistości, ale wiem, że to jest możliwe. Jest naprawdę możliwe chodzić dużo wyżej z Bogiem niż to, co my znamy. Zobaczcie, Chrystusowiec to jest człowiek, który mówi, Panie, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest człowiek jak Szczepan, który kiedy umierał, który był kamieniowany, modlił się, Panie, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ja sobie takie pytanie zadawałem później, kiedy zobaczyłem, że w tej ewangelizacji idę w złą stronę. Zadawałem pytanie, czy ja bym potrafił tak się modlić. Panie, odpuść papieżowi, bo on nie wie, co czyni. Nie, ja bym najchętniej wziął pałę i go tam po grzbiecie ładował. Wiecie? Ale to nie jest Boże myślenie. Jezus powiedział, myśli moje, to nie myśli wasze. Kiedy Piotr chciał grom ściągnąć na wioskę, Bóg mówi, ty nie myślisz moimi kategoriami. Ja się na tym też złapałem, że ja nie miałem myśli Bożych w sobie. Słyszałem niedawno świadectwo, wiemy, że teraz jest dużo prześladowania chrześcijan, ale słyszałem niesamowite świadectwo, kochani. Nie wiem, w którym kraju to było, to prawdopodobnie nie było tam na Bliskim Wschodzie, tylko w Afryce, w jakiejś wiosce, ale prześladowano chrześcijan i mordowano dzieci. I był chłopak, który miał 14 lat, publicznie był związany i się go zapytali właśnie ci muzułmanie, słuchaj, czy wyrzekasz się Jezusa, a przyjmujesz Allaha? A on powiedział... Słuchajcie, ja nie wiem, kto to jest Allah, ale moim Bogiem jest Jezus, ja się Jego nigdy nie wyrzeknę. Na oczach wszystkich i na oczach jego brata, po prostu tak go uderzyli, nie wiem, czym go uderzyli, wiem, że flaki mu nawet wyleciały. I ten jego brat musiał na to patrzeć. 14-letni chłopak w jakiś sposób zamanifestował Boży charakter. Nie wyrzekł się Jezusa, mało tego, nie rzucał się tam jakoś, że chce uciec im. Po prostu. Ale do czego zmierzam, bo to nie jest koniec tej historii. Kiedy w tym państwie główny od tego miasta się dowiedział, jak daleko ci muzułmanie się posunęli, mówi, dobrze, ja chrześcijan nienawidzę, ale aż tak daleko nie chcę, żebyście się posuwali, żebyście mordowali publicznie i to dzieci. Po prostu gdzieś tam ich odseperował w jakieś miejsce, powiedział, nie wolno im przynosić jedzenia, zamknął ich tam w jednym miejscu, mówi, nie ma nikt dostępu, niech teraz oni siedzą, niech wymrą z głodu. I wiecie, co zrobił pastor lokalny, do którego należał ten chłopak? Mówi, nie, my nie możemy tego tak zostawić. Zebrał swoich wiernych braci, siostry, zebrali jedzenie i zanieśli tym ludziom. Tym ludziom, którzy prześladowali ich wcześniej, tym ludziom, którzy publicznie mordowali, oni mówią, słuchajcie, ale my nie możemy ich tak zostawić, bo oni umrą z głodu. To jest miłość Boża. To jest właśnie Chrystusowiec i do tego Bóg nas powołał. Do takiego przynoszenia owoców, do takich owoców, do takiej przynoszenia miłości Jezusowej. Bo Jezus powiedział w jednym miejscu, że są dwie opcje. Albo ja zbieram dla Niego, albo odganiam dla Niego. Ja w moim życiu zobaczyłem, że ja więcej ludzi odgoniłem od Niego, niż przyprowadziłem. Chociaż mówiłem często, że tyle się nawróciło, ale tak naprawdę z tych osób, którym głosiłem przez internet, chyba z 5 osób, które tam poznało Boga, ale wiem, że jeden jest przy Bogu, prawdziwie. To jest ten, któremu głosiłem miłość Bożą, który był kiedyś aranżerem mojej muzyki, jak wydawałem płyty w Polsce. On mi aranżował tą muzykę i miałem wydawać je też na całą Polskę, te płyty. I ja kiedyś, on do mnie napisał, dlatego że był mi winien pieniądze, a ja kiedy się nawróciłem, przed nawróceniem go gnębiłem strasznie za te pieniądze i mówię, słuchaj, musisz mi oddać. Patrzyłem kategoriami mafijnymi przed nawróceniem. Jak mi nie chciał oddać i cały czas miał jakieś wymówki, bo mu więcej wysłałem pieniędzy, niż to kosztowało, to, co miał mi zrobić, to dzwoniłem do niego co minutę, na trzeciej nad ranem, czwarta nad ranem i co minutę wykręcałem. Mówię, wcześniej czy później mu się znudzi i mi odda te pieniądze. I ja miałem takie podejście do tego człowieka, że go zagnębię na śmierć przed nawróceniem, mówię. Później się nawróciłem i napisałem do niego list, mówię, Piotrku, ja teraz poznałem Boga i ja już nie będę cię gnębił o te pieniądze, tylko pamiętaj, żeby ciebie też czasami coś nie spotkało przykrego, bo jeżeli obiecujesz coś, a nie dotrzymujesz słowa, to to samo do ciebie wróci. I tyle mu napisałem i tyle było z nim kontaktu. Później po 2 latach ten człowiek się do mnie odezwał, napisał na Skype'ie i Sylwia mówi, Piotrek, piszę. Ja mówię, który Piotrek? Ja zapomniałem, który Piotrek. Ja już zapomniałem, że on mi coś wisiał kiedyś. On mówi, ten Piotrek. I on do mnie mówi, Henryk, to, co kiedyś mi powiedziałeś, wiesz, o Bogu, że poznałeś i że ty mnie już teraz nie będziesz napastował. Jakoś tak mi nie dało spać, że czuję, że ja ci muszę oddać te pieniądze. Ja mówię, Piotku, nie oddawaj mi, ja już dawno tym nie żyję, już zapomniałem o tym. On mówi, ale ja muszę. Ja mówię, to oddać na jakieś dzieci gdzieś tam, jak znajdziesz jakieś organizacje. I on mu zacząłem mówić, on mówi, mam taką pustkę, mówi, wiesz, w swoim życiu, bo jestem po rozwodzie i wiem, że Bogu się to nie podoba, ale takie sytuacje były przedtem. Wiesz, jak to jest, jak człowiek Boga nie zna, ty pewnie znasz, ale mówi, ja dalej nie znam Boga, czuję się, że w ogóle Go nie znam, chociaż chodzę do kościoła, no bo on katolikiem był. Mówi, ale wiesz, tak chodzę, ale wiem, że wybaczenia nie mam, bo z żoną już nie jestem, żona i tak nawet bym mnie nie chciała z powrotem. I ja mu mówiłem o miłości Bożej, że Bóg go kocha pomimo wszystko, co tam się stało, oddaj to Bogu i On ci wybaczył. Ja mu głosiłem miłość Bożą, on w jednym momencie powiedział, czuję się, jakbym z Jezusem rozmawiał. To było ciekawe. A ja mu mówiłem cały czas o miłości Jezusa. I wiecie, że ten człowiek na drugi dzień do mnie pisze i mówi, wiesz, Henryk, ja się czuję, jakbym chciał wybiec przed swój blok i krzyczeć, Jezus, ja cię kocham. To jest jedyny człowiek z tych wszystkich, którym głosiłem, który naprawdę się na nowo narodził. I owoce widzę do dzisiaj. Innych, którym głosiłem przez kontrowersje, wiecie, co z nimi się stało? Kiedy im głosiłem, że tam Kościół katolicki cię skłamał, to... Wiecie, jeżeli oni nie załapali relacji z Bogiem, oni żyją dzisiaj w tym samym miejscu. Ja patrzę na internet, oni dalej żyją tam cały czas, że nie wolno tego. Jedna poszła w sabat i o sobocie się kłóci z innymi cały czas. Nie doznali relacji z Bogiem. Zostali na tym, co ja im głosiłem. Widzicie? W jaki sposób głoszę, to będę zbierał. I to jest bardzo ważne, abyśmy głosili z miłością Bożą i prawdy dobrej nowiny, bo Ewangelia jest dobrą nowiną, ona nie jest złą nowiną. Ona nie jest nowiną, że albo się nawrócisz, albo idziesz jutro do piekła. No to tak naprawdę, co to za nowina? To nawet głupi by pomyślał, słuchaj, no to jak mam taki wybór, no dobra, to weź mnie tam zapisz do was. Tu nie chodzi o to. Bóg chce, abyśmy się nim zakochali. On chce relacji. On nie chce robotów w swoim królestwie. On chce ludzi zakochanych w sobie. I kończąc, kochani, po owocach was poznają, mówi Bóg, prawda? Po owocach was poznają. Nie pisze, że po tym, że długo się modlicie, czy robicie to, czy tamto, czy pięknie śpiewacie, czy znacie na pamięć Biblię. Nie po tym nas poznają, po miłości. Tak Jezus powiedział, po tym was poznają, że miłość wspólną będziecie mieli, miłość do innych ludzi będziecie mieli. Jest to bardzo ważne, żebyśmy głosili w taki sposób, aby ludzie widzieli w nas Chrystusa. Bo jeżeli nie widzą w nas Chrystusa, cokolwiek wywalczymy przez głoszenie słowa, możemy zrujnować, kiedy oni zobaczą nasze życie. Dlatego lepiej jest zacząć z tego miejsca ugruntowania, jak bardzo Jezus mnie kocha, żebym ja mógł kochać brata, bo nie mogę wam dać tego, czego sam nie mam. Jest to po prostu niemożliwe. Ja mogę wtedy was kochać, kiedy będę wiedział, że Bóg mnie kocha i kiedy ja odbiorę tę miłość od Niego. Wtedy mogę się z wami ją podzielić. Dlatego pamiętajmy, abyśmy szli w taki sposób z Bogiem, w głębokiej relacji. I chciałbym podzielić się z wami listem, który niesamowicie mnie dotknął. Pierwszy list Jana 4,7, bo jest to właśnie to wszystko, o czym mówiłem dzisiaj. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Czasami my to źle odbieramy, odczytamy to i od razu sumienie nas ładuje po głowie, mówi, no dobrze, no to teraz musisz kochać. Tu nie o to chodzi w tej Ewangelii, w tym liście. W tym liście chodzi o to, że jeżeli nie miłujesz, to słuchaj, to musisz troszeczkę myślenie zmienić, znaczy się, że Boga nie znasz, nie jesteś blisko Boga. Tu o to chodzi, to słowo jest bardziej zachęcające niż oskarżające. słuchaj, nie kocham brata, mam problem z bratem, nie mogę mu jakoś wybaczyć. A, to znaczy, że ja od Boga się oddaliłem. O to tu chodzi. Tu nie chodzi, żebym ja teraz zaciął zęby, no dobra, muszę cię kochać teraz na siłę, bo nie dasz rady. To słowo zachęca nas, abyśmy badali swoje serce, w którym miejscu naszej relacji z Bogiem jesteśmy. Widzicie? Umiłowanie. Miłujmy się nawzajem, też miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. Kto nie miłuje, nie zna Boga. O, widzicie? Czyli co mam zrobić, żebym kochał brata? Poznać Boga, być z Nim blisko. Jak Jezus powiedział, będziesz we mnie trwał, będziesz przynosił owoce. Gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał na świat, abyśmy przez nie żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy Boga umiłowali, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Widzicie? Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto wtedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym? W tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. Odwróćmy w drugą stronę. Kto nie mieszka w miłości, nie mieszka w Bogu. Czyli zachęcenie. Mieszkajmy bardziej w Bogu. Wtedy będziemy mieli więcej miłości. A Bóg w Nim. W tym miłość do nas doszła, do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Zobaczcie. Paweł w jednym miejscu do Koryntian pisze, że jakbym nie miał miłości, choćbym wszystkie tam języki anielskie znał i wszystko, to by był dzwonem. A dzwon ma to do siebie, że nie ma żadnych uczuć. Tak mi ostatnio doszło. I dlatego tu Bóg mówi, że tu wszystko jest oparte na miłości Jego. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. No właśnie, czy możemy tak powiedzieć sobie? Tacy jesteśmy jak Jezus, jeżeli jesteśmy ugruntowani w Jego miłości. To jest ciekawy werset, niesamowicie ciekawy. Teraz, 18. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Niesamowita. Czyli będziesz trwał w relacji z Bogiem, będziesz trwał zespolony z Bogiem w jedności, będziesz miał tą miłość Jego w swoim sercu, będziesz nierozerwany z Nim stał, to się nie musisz w ogóle sądu bać. Bo doskonałą miłość się nie boi. Ale będziesz chodził po swojemu. Owocem tego będzie to, że nie będziesz miał miłości. Będziesz sądził po swojemu, nie po Bożemu. No to wtedy się masz co bać. I tym chciałem wami, kochani, zakończyć. Zachęcają was. Jakbym chciał, żeby to słowo nie było słowem, które pobudza was do tego, że czujemy się w jakiś sposób teraz jeszcze gorzej niż przed kazaniem, ale chciałbym was zachęcić, że naprawdę cokolwiek nam brakuje, że nie odzwierciedlamy Jezusa w sobie, jest skutkiem tego, że za mało z Nim czasu spędzamy. Czyli to jest słowo, całe dzisiaj kazanie powinno być zachęceniem, że większe rzeczy na nas czekają, kiedy będziemy chodzić w głębokiej z Nim relacji. I ta miłość, której szuka świat w rzeczach grzechu, ona może być zmieniona, jeżeli poznają Boga, ale tego Boga muszą widzieć najpierw w nas. Muszą widzieć, że ten Jezus jest żywy w moim życiu. Bo jeżeli ja ich będę traktował tak samo jak świat, to oni powiedzą, ja nie chcę takiego Boga. Dlatego zachęcam was do głębszej relacji, jak zwykle mówię o tej relacji, ale to jest bardzo ważne, do relacji, do poznania Boga i Jego miłości. Amen.